Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo rozmawiałyśmy ostatnio o wychowaniu w rodzinie, bardzo różnej rodzinie. Ostatnio było o rodzinie dysfunkcyjnej i o syndromie dorosłego dziecka alkoholików. Nie każdy ma takie doświadczenia, tak traumatyczne, ale każdego z nas dotykają różnego rodzaju kryzysy, różne trudności, które pojawiają się w naszym życiu i to od początku naszego istnienia. Mogłaby pani coś powiedzieć nam na ten temat?
Na każdym etapie życia borykamy się z różnymi konfliktami, kryzysami. I tak możemy się tutaj powołać na Ericksona, który stworzył taki model 8 konfliktów, kryzysów, z którymi my jako ludzie musimy sobie poradzić. On rozpoczyna te kryzysy od takiej fazy związanej z zaufaniem albo nieufnością. W innej takiej klasyfikacji, o której byśmy mogli mówić, powiedzielibyśmy, że to jest faza oralna, związana z narodzeniem dziecka, od okresu od narodzin do 18 miesiąca mniej więcej życia dziecka. Ta faza polega na tym, że dziecko jest w 100% zależne od rodzica. Stąd też nazwa tej fazy. Oralny, związany z karmieniem, z zaspokajaniem tych najbardziej prymitywnych potrzeb, takich związanych z bliskością. I dziecko jest zupełnie bezradne, bezbronne. W 100% jest zależne od rodzica. I to, w jaki sposób rodzic będzie się nim opiekował, jak to dziecko będzie doznawało prawidłowej opieki, będzie zależało, jak sobie z tym konfliktem, z tym kryzysem poradzi. Czy to będzie tak, że będzie ufał ludziom, czy będzie miał taki przekaz, że ludzie są bezpieczni, że ja mogę ufać też światu, poznawać świat w dorosłym życiu, czy będzie raczej dzieckiem, które się boi, jest pełne lęku i będzie tak czyhać na jakieś zagrożenie. To jest też taki okres związany z tym, na ile być blisko, a na ile daleko drugiego człowieka. Przez to, czy ta faza rozwija się prawidłowo, czy mama prawidłowo opiekuje się dzieckiem, na pewno o tym świadczy to, jak dziecko śpi i jest karmione. Jeżeli dziecko nam przesypia, nie ma problemów z snem, nie ma problemów z jedzeniem, karmieniem piersią, czy jeżeli panie nie mają pokarmu, to z karmieniem butelką, to jest takim znakiem, że wszystko przebiega w porządku. Musimy też pamiętać, że dzieci mają pamięć cielesną, czyli też pamiętają to, jak mama dotyka, jak mama przytula, jak mama głaszcze i to jest takim gwarantem dobrego rozwoju tego małego dziecka. Myślę sobie, że w tej fazie takim najtrudniejszym momentem jest faza ząbkowania, kiedy dziecko jest pełne bólu i rodzice są też rozdrażnieni tym, że dziecko ciągle płacze, że nie mogą mu pomóc, są bezsilni, a dziecko cierpi. I to jest taki jeden z trudniejszych momentów tego okresu, tej fazy ufności, nieufności. To, jak rodzic podchodzi do dziecka, z jakimi emocjami, wpływa na to, czy to dziecko tworzy w sobie taki bezpieczny obraz świata i siebie. Bo jeżeli mama ma takie tendencje depresyjne, czy jest zmęczona tym dzieckiem, nie podchodzi do niego pełna obaw, że nie wie, czy sobie poradzi, to dziecko też wyczuwa ten lęk i te obawy. I to karmienie wtedy, to zaspokajanie jego potrzeb nie zawsze musi się wiązać wtedy z bezpieczeństwem.
Jakie zachowanie rodziców wobec dziecka w tym okresie może być groźne, może wywołać kryzys?
Przede wszystkim to, jeżeli rodzice nie będą reagowali na potrzeby dziecka. Pamiętajmy, że dziecko komunikuje się w tym okresie głównie przez płacz. Jeżeli mama będzie zmęczona, będzie podchodziła z nerwami do tego dziecka, nie będzie chciała go karmić, czy będzie się stresowała, że nie ma pokarmu, czy nie będzie reagowała na płacz dziecka, czy być może z przyczyn własnych będzie przechodziła stany depresyjne, depresję poporodową i trudno będzie jej się zbliżyć do malucha, to wtedy na pewno ten komunikat będzie bardziej zagrażający, że świat nie jest bezpieczny. Jeżeli dziecko będzie płakało, mama nie przyjdzie do tego łóżeczka, nie zobaczy. Albo jeżeli będzie płakała, a z drugiej strony raz mama przyjdzie, raz nie i nie będę wiedział, jak to jest. Dlaczego raz ona przychodzi i reaguje na moje potrzeby, mnie kocha, a innym razem ja płaczę tutaj i ona się nie pojawia. Czyli taki ambiwalentny stosunek rodziców, czy podejście rodzica, który sam się bardzo boi, nie będzie wpływało dobrze na rozwój dziecka i tego, żeby miało poczucie bezpieczeństwa w dorosłym życiu. A to znowu może skutkować tym, że jako człowiek dorosły będzie miał tendencję do objadania się czy uzależnień, bo ta faza mocno jest związana właśnie z tym karmieniem, przyjmowaniem pokarmów, taką energią związaną wokół ust, tak? Tego, co jest tutaj pierwszym o naszym odruchu, jeśli chodzi o dzieci, to ssanie, karmienie, to tutaj właśnie w dorosłym życiu tutaj te problemy mogą wystąpić.
Czy ten kryzys może skutkować przemocą?
Myślę sobie, że najbardziej trudne dla rodziców jest to, że dziecko płacze, a oni są bezradni. Nie zawsze rozumieją ten płacz dziecka. To zmęczenie, kiedy jest kolejna noc nieprzespana, dziecko ma kolki czy ząbkuje właśnie, a my nie wiemy, co z nim zrobić, może powodować taką niechęć do tego dziecka, czy przemoc taką emocjonalną, że przestań wreszcie, uspokój się, że nawet fizyczne odtrącenie, które dla dziecka w tym okresie będzie przemocą, czy to, co się zdarza czasem, jakieś pobicie, uderzenie, zaniedbanie dziecka. Wydaje mi się też, że ten okres może być o tyle trudny, że małżonkowie na nowo będą musieli odnaleźć się w nowej roli, czyli teraz rodzica. I dotychczas z takiego układu pary, diady, będą musieli przejść jednak na układ tego, że są w trójkę i na nowo odnaleźć się w tych rolach, to też może budzić napięcie między nimi. Konflikt o to, kto wstanie do tego dziecka, kto się będzie opiekował, zazdrość o to dziecko może się pojawić, czy to, że mąż czy żona nie będą realizować swoich potrzeb nawzajem, bo to dziecko stanie się najważniejsze w tym momencie. Kolejnym takim kryzysem dużym to jest kryzys drugi, trzeci rok życia, gdzie dziecko staje przed wyzwaniem. Z jednej strony buduje swoje poczucie autonomii, a na drugim biegunie może, jeżeli tego nie zrobi, skutkować to wstydem i zwątpieniem. To znowu z teorii psychoanalitycznej byśmy powiedzieli, że to jest taka faza analna, związana z treningiem czystości. Wszystko jest tutaj związane właśnie z kontrolą tego, na ile dziecko nauczy się wydalać, na ile dziecko będzie mogło te swoje potrzeby kontrolować. I tutaj dzieci zaczynają widzieć, że w jakiś sposób stają się coraz bardziej samodzielne, próbują być samowystarczalne. Rodzi się u nich to poczucie autonomii, ale jeżeli nie są jeszcze gotowe na to, żeby ktoś inny je oglądał, nie chcą tego, wiedzą, że jeszcze nie są w stanie się skontrolować do końca, to może to skutkować poczuciem wstydu. Tego, że z czymś sobie nie poradziłem, ktoś zobaczył to, że jestem taki nieudolny, tak? Że nie potrafię tego swojego ciała jeszcze tak mocno skontrolować. I tutaj ryzykiem jest też to, kiedy rodzice zbyt wcześnie wprowadzają w życie ten trening czystości, kiedy dziecko zupełnie jeszcze emocjonalnie nie jest na to gotowe, nie jest w stanie się kontrolować, a oni próbują to przyspieszyć. I ta nadmierna kontrola rodziców może skutkować też takimi nerwicami w życiu dorosłym, czy takimi zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi, kiedy ktoś się będzie objadał, czy dbał o porządek i czystość, mówimy trochę o pedantyzmie wtedy, tak, przesadnie, albo znowu pójść w drugą skrajność, jeżeli nie potrafię nic kontrolować, to będę takim zupełnie chaotycznym brudasem trochę. Na jednym biegunie perfekcjonizm, na drugim biegunie, jeżeli nie mogę być perfekcyjny, to będę nijaki.
Czy takie naciskanie, powtarzanie musisz coś zrobić, musisz dbać o czystość, musisz już usiąść tutaj, to może też prowadzić do agresji?
Tak, bo to zarówno ze strony rodziców, którzy już są zmęczeni tym, żeby wreszcie to dziecko przestało się brudzić z jednej strony, a natomiast z drugiej strony rodzi taką frustrację i poczucie zawstydzenia u dzieci i tego, że to ja będę teraz na złość tej mamie trochę robił. Dziecko nie robi tego do końca świadomie, ale ile dzieci się drażni w ten sposób z rodzicami, kiedy wiedzą, że nie są w stanie, albo właśnie w ten sposób kontrolują, że ja właśnie teraz ci się na nocnik nie wysikam, tylko ci się wysikam znacznie później, tak? Żeby ci właśnie na złość zrobić. Ale to jest też ta walka całkiem nieświadoma, jaką dziecko prowadzi o swoją autonomię, że ja chcę być sobą, a nie chcę, żebyś to ty mi narzucał, kim jestem. Natomiast ponieważ to jest drugi, trzeci rok życia i już małżonkowie ochłonęli po tym, że dziecko się pojawiło, już mniej więcej wiedzą, jak z nim funkcjonować, to też niesie znowu ryzyko tego, czy to nie będzie związek, który przejdzie też kryzys związany z pojawieniem się tego dziecka. I na ile małżonkowie znowu się do siebie zbliżą, a na ile oddalą. I to kolejne niesie takie ryzyko traumy i tej sytuacji przemocowej. Często związki nie przeżywają tego okresu pierwszego dziecka, kiedy nie są dojrzałe na tyle, żeby się nim cieszyć w pełni, tak? I te pozycje sobie na nowo w rodzinie ustawić. Tak podobnie jak w fazie tego pierwszego ufności, nieufności, o której rozmawialiśmy, tak samo tutaj może się pojawiać właśnie to, że ten partner odtrącany zacznie bardziej agresywnie reagować na tego partnera, partnerkę, która zajmuje się dzieckiem, tak? Ta osoba, która będzie miała poczucie krzywdy, opuszczenia, będzie szukała czegoś na zewnątrz. Oczywiście nie musi tak być. To są pewne takie zagrożenia, które wynikają z tych faz rozwojowych.
Co powinien zrobić mądry rodzic i mądry partner, mądra żona, mądry mąż, żeby nie doszło do takiego kryzysu w tym okresie?
Zawsze będę powtarzała, że najważniejsze jest rozmawianie ze sobą. Nie zapominanie o tym, że to, że jesteśmy w roli mamy, taty, to nie znaczy, że przestaliśmy być w roli męża, żony. Jeżeli będziemy o tym pamiętać i starać się chociaż na chwilę mieć tam czas wspólny, wiadomo, że ten czas się zmienia. Będzie ktoś, kto nam będzie mógł pomagać przy tym dziecku, dobra babcia, ciocia, która chociaż na godzinę, dwie, trzy, ale w tygodniu zostanie z tym dzieckiem, żebyśmy mogli być razem w przestrzeni, takiej tylko we dwoje, to też będzie dobrym gwarantem do tego, żeby ta więź małżeńska była pielęgnowana, tak? Ta bliskość, ta intymność w związku.
Dziecko dorasta. Jaki jest kolejny okres rozwoju dziecka, w którym grozi mu kolejny kryzys?
Kolejną trudnością, z jaką się mierzymy, to jest tak zwana faza, w której mamy sobie poradzić z inicjatywą, podejmowaniem inicjatywy albo poczuciem winy. Możemy powiedzieć, że to jest taka faza edypalna czy faliczna, bo tutaj u dzieci najbardziej rozwija się płciowość. Dzieci zaczynają widzieć, że czwarty, piąty rok życia to to, że widzimy, że jednak się różnimy między sobą. Że ja jestem dziewczynką, a tu jest chłopiec. Dziecko chce podbijać świat, jest pełne energii. Pojawiają się też tendencje do tego, że ja już jestem autonomiczny i chcę sobie sam decydować o sobie, a tu są ludzie, którzy mają pomysł jakiś na mnie. I tutaj to wywołuje frustrację, tak? Bo rodzice też są autonomiczni i też mogą sobie decydować o sobie. To rodzi w dziecku frustrację i to, że czasem będę musiał przegrać. Taka trudność, a przecież ja byłem zawsze najważniejszy, tak? Mama była na każde moje zawołanie, na każdy mój płacz, a tutaj się okazuje, że to tak nie będzie. Dziecko w tej fazie zaczyna identyfikować się z rodzicem tej samej płci i rywalizować z nim o uczucia rodzica płci przeciwnej. To jest tak zwana faza księżniczek i rycerzy tutaj, kiedy dziewczynki próbują pytać tatę, czy jestem twoją księżniczką, czy jestem dla ciebie najważniejsza, a chłopcy próbują podbić serce mamy. I to tutaj kolejnym zagrożeniem jest właśnie to, jak rodzice sobie z tą fazą poradzą, bo mimo tego, że jesteśmy dorośli, wiemy, że to jest tylko dziecko, to w jakiś sposób dajemy się wpuścić w taką pułapkę zazdrości o to dziecko. Dlaczego to jest księżniczka, a nie jestem taka ważna, jak do tej pory byłam jako żona? Dlaczego ten mój syn jest taki ważny dla niej, a ja jestem gdzieś na drugim miejscu? Mimo tego, że to jest naturalne, rozwojowe dla dzieci, a my jako dorośli przecież świadomie nie jesteśmy zazdrośni o dzieciaki, to tutaj się pojawia się taka rywalizacja. I to jest okres silnej rywalizacji też, która się wytwarza w nas i w dorosłym życiu będzie rozwijana. Jeżeli ta faza nie wyjdzie dobrze, to będzie człowiek w dorosłości wypierał swoje potrzeby, swoją popędowość, swoje pragnienia. Stanie się taki bardziej bezpłciowy, byśmy mogli tak powiedzieć symbolicznie, tak? Że nie będzie do końca wiedział, kim jest, jeśli chodzi o tożsamość płciową, swoją taką identyfikację. Niepowodzenia w tej fazie prowadzą bardzo często do takiego poczucia winy i nadmiernego lęku przed karą. W dorosłym życiu spotkamy osoby, które będą bardzo bały się tego, że ktoś zobaczy, że one są niedoskonałe, że ktoś się ukaże, że jak nie będą perfekcyjne, to ktoś im tam palcem pogrozi i za wszystko będą przepraszać i będą miały poczucie winy. Nawet jeżeli tego nie będą robić wprost, to w nich to poczucie winy będzie bardzo silne.
Jakich zachowań rodzice powinni unikać w tym okresie?
Ważne jest to, żeby stawiać taką granicę, że jeżeli ta księżniczka już chce być księżniczką tatusia, to żeby jednak podkreślać, że mamusia też jest księżniczką. Czyli powiedzieć jasno dziecku, i tak, kocham cię, akceptuję, natomiast mama też jest dla mnie ważna. Kocham cię, akceptuję, natomiast tata też jest dla mnie ważny. To jest jedna strona tego zachowania. Druga strona to, że dziecko czasem z nami wygra w czymś, ale czasem musi doświadczyć tej frustracji i tego, że przegra, że nie będzie całe życie tylko i wyłącznie wygrywało, ale kiedy ma tę inicjatywę, kiedy próbuje wyjść z jakimś pomysłem, nie ma problemu, żebyśmy mogli za nim podążać. Jeżeli to jest kwestia zabawy, kwestia, nie wiem, rysowania, pomysłów, kreatywności dziecka, to warto to wspierać, a nie usztywniać i wkładać w jakieś ramki, które sobie wyobraziliśmy, że tak dziecko ma się zachowywać. Ważne jest też, żeby mama cieszyła się z tego, że ma córkę i próbowała jej pokazać, jak to fajnie jest być kobietą małą, bo to jest taki okres znowu, kiedy szminki są podkradane i szpilki podkradane, więc żeby to wzmacniać, że to są takie plusy i pozytywy. A tata, żeby trochę zaczął majsterkować z tym synem i zaczął też dawać mu taki fajny obraz ojcostwa, tak, bycia mężczyzną.
Jakie są zagrożenia właśnie w tym okresie, jeśli nie będzie takich zachowań pokazujących płciowość, określających, że dziewczynka jest księżniczką?
W dorosłym życiu może być tak, że będą trudności w związkach, takim podziałem ról. Często będzie coś konkurencyjnego, tak są tak zwane trochę, takie nam się tu pojawią, życie w trójkącie. To znaczy, z jednej strony bym chciała być traktowana w porządku, natomiast zawsze będę miała takie poczucie winy w sobie, tak jako kobieta, jako mężczyzna, że coś robię źle, coś mi nie wychodzi, coś jest ze mną nie tak. I będzie się to przejawiało w zachowaniach silnie rywalizacyjnych, w pracy, w szkole, o względy. A w związku myślę sobie, że trudno będzie powiedzieć, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Pod takim kątem, że to kobiety często są nad wyraz odpowiedzialne, zaradne i samodzielne. Przyjmują dużo cech męskich, takich stereotypowo ról związanych z męskością. Natomiast mężczyźni często są tacy delikatni, też nie chcą za bardzo podejmować takich wyzwań związanych z męskością, bo trudno byłoby im się zidentyfikować z mężczyzną, bo tata nie był fajny. Tam znowu mama nie była fajna, więc trudno być kobietą, więc wolę się zidentyfikować z rolą męską, a mężczyźni z rolą kobiety. I grozi to też takimi zachowaniami histerycznymi. Osoby, które źle przeszły tą fazę, często w dorosłym życiu są takie teatralne, histeryczne, lubią się rywalizować i być takie na pokaz. Fazą czwartą, jeśli chodzi o taki rozwój dziecka, to jest ta faza latencji, okres szkolny. Od 6 roku życia mniej więcej. I to jest taki kryzys związany z tym, na ile być produktywny, a na ile wytworzy się w nas poczucie niższości. I tutaj ta seksualność dziecka jest zupełnie utajona. To dlatego nazywa się faza latencji, bo wszystko zostaje utajone, popędowość jest uśpiona. A ważne jest to, że dziecko idzie do szkoły, wchodzi w nowe role, ćwiczy swoją wytrwałość, cierpliwość, uczy się symboli, uczy się korzystać z różnych narzędzi. I ta faza decyduje o tym, jaki będzie miał stosunek do ludzi później, czy będzie wiedział, że może w życiu osiągnąć jakiś sukces. Bo to, jak się zidentyfikuje na tyle tej grupy, jaką rolę sobie tam przyjmie, będzie takim motorem dla niego na przyszłość. To poczucie niższości, jeżeli ciągle będę w takich rolach, że jestem ten gorszy, no to tutaj to będzie wytwarzało takie poczucie braku kompetencji. To jest też faza, w której rodzice są jakby trochę mniej ważni niż w tych fazach dotychczasowych. Tutaj do tego 6 roku życia w sumie cały czas była ta zależność z rodzicami i to oni byli najważniejszymi osobami, a teraz to grupa rówieśnicza staje się takim lustrem. To właśnie jak koledzy zaakceptują nas w szkole, będzie owocowało dla nas w przyszłości. To jest też okres, w którym małżeństwo mogłoby trochę odetchnąć, ale z drugiej strony musi znowu sobie wytworzyć podział obowiązków na to, kto wozi do szkoły, kto chodzi na wywiadówki, kto wozi dzieci na wszystkie możliwe zainteresowania. Tutaj taka uwaga dla rodziców, żeby może dać dziecku też trochę inicjatywy w tym, na jakie zainteresowania by chciało chodzić, a niekoniecznie, żebyśmy realizowali swoje pasje wszystkie przez dzieci. Często spotykam się z dziećmi, które są przemęczone, bo poniedziałek gitara, wtorek konie, środa basen, czwartek angielski, jeszcze jakieś kółko taneczne, plastyczne i nie wiadomo co jeszcze. Dzieci mówią o zmęczeniu i to też może później powodować różnymi trudnościami w rozwoju u nich. Takie zachowanie rodziców jest dla dziecka przemocowe. Jeżeli ja nie mogę mieć dzieciństwa i się pobawić trochę i pobiegać, tylko ciągle muszę być w ryzach i ciągle pracować, to może się okazać, że w dorosłym życiu będę miał ograniczone horyzonty, że tylko praca się liczy, tak? Że jeżeli grupa mnie nie zaakceptowała albo ja nie wiem, czego chcę, no to tylko ta praca może być moim motorem napędowym. Natomiast no, przeciążenie dzieci myślę, że jest krzywdzące. Nie wiem, czy można to tak nazwać w pełni świadomą przemocą, bo myślę, że rodzice robią to z dobrej woli i wierzę zwykle, żeby dzieci się rozwijały. I chcą im dać wszystko, natomiast pamiętajmy, że oni też mają swoje potrzeby, dzieciństwo i ograniczony zasób wytrzymałości. Wyobraźmy sobie siebie teraz, kiedy codziennie byśmy chodzili do pracy, musieli się tam w tej pracy jakoś odnaleźć i jeszcze codziennie po południu byśmy mieli masę korepetycji, masę zajęć dodatkowych i od poniedziałku do piątku, a jeszcze w sobotę dodatkowo 10 innych kółek zainteresowań. No to po prostu sami bylibyśmy zmęczeni, to taki 7-latek powiedzieć.
Co poddajemy wszystkim pod rozwagę.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wyręblewska, psychoterapeuta.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.